Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Z tej strony mikrofonu ojciec Marcin oraz pan Michał Grabianka, pan redaktor Michał Grabianka. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie radiosłuchaczy z Rokitna, u stóp Matki Bożej cierpliwie słuchającej z tego sanktuarium i zapraszamy do rozmów niedokończonych, których tematem jest aktualna sytuacja gospodarstw rolnych na terenie województwa lubuskiego. Panie Michale, przedstawmy naszych gości.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników, ale nie tylko rolników, na naszych rozmowach niedokończonych. Proszę Państwa, Rokitno to takie sanktuarium maryjnym, które dało początki duszpasterstwa rolników na terenie ziemi diecezji, powiedziałbym, tej tutaj, a szczególnie ziemi lubuskiej. I dlatego bardzo się cieszę, że są z nami zarówno duszpasterze, witam księdza kanonika Grzegorza Sopniewskiego, diecezjalnego duszpasterza rolników, szczęść Boże księdzu. Jest z nami ksiądz Ryszard Wallner, u którego już były rekolekcje w jego parafii w Gąszkowie, jak dobrze się powiadam, który również uczestniczy w tworzeniu pielgrzymki rolników na Jasną Górę. Szczęść Boże księdzu.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Jest z nami, proszę Państwa, legenda tych stron, pan Edward Lipiec. Szczęść Boże, panie Edwardzie.
Szczęść Boże.
Proszę, witam serdecznie. Legenda, dlatego że ja pana Edwarda Lipca pamiętam od 80 roku jako takiego bardzo twardego człowieka. I potem mieliśmy okazję budowania wspólnie duszpasterstwa rolników w Polsce i tutaj w tym terenie. Ja kilka razy tutaj byłem na spotkaniach z rolnikami, a szczególnie z księdzem biskupem, który wtedy tutaj pomagał nam w tych trudnych czasach. Także się cieszę, panie, że pan jest. To jest wiadomo, pani, proszę państwa, senator pierwszej kadencji, jak się nie mylę. Witam pana Piotra Trajanowskiego. Jest to rolnik, proszę państwa. Tutaj, tak jak jestem zorientowany, to z Otynia, tak? Jest z nami również pan Zbigniew Paraś. Witam serdecznie.
Bereś.
Pan Bereś. Jest pan Andrzej Wojciechowski.
Szczęść Boże.
I jest również pan Grabalek.
Szczęść Boże.
Proszę państwa, może tak, proszę księdza, duszpasterstwo rolników. Ja mówię o tym takim bardzo ważnym elemencie, bo to już 28 lat to duszpasterstwo jest. To duszpasterstwo ma swoje, powiedziałbym, bardzo duże zasługi, jeżeli chodzi o tą diecezję. Jak to wygląda dzisiaj i jak ksiądz, co ksiądz by chciał przekazać słuchaczom właśnie tutaj z tego miejsca, gdzie to duszpasterstwo, powiedzmy sobie szczerze, miało swoje korzenie?
Temat bardzo taki obszerny, można by mówić wiele na ten temat, ale spróbujemy to zawężyć. Przede wszystkim wydaje mi się, że my w duszpasterstwie rolników musimy poszukiwać to, co ksiądz biskup zresztą podkreślał też i w rekolekcjach, liderów. Liderów w osobach ludzi świeckich. Mamy kadrę, powiedzmy, od strony duszpasterzy, zaangażowanych, aktywnych, wędrujących z rolnikami na pielgrzymki i tak dalej, ale wciąż borykamy się z tymi animatorami czy liderami, którzy w środowiskach wiejskich na bieżąco niejako uzupełnialiby nas i przekazywaliby te treści także religijne, duchowe. No oczywiście, że w jakimś stopniu to spełniają ludzie świeccy, bo są tacy, na przykład w osobach sołtysów, czy przewodniczące kół gospodyń wiejskich, są takie osoby, ale nie zawsze oni mogą, nie zawsze też chcą, chociaż jak zaznaczyłem, w większości są otwarci na współpracę z Kościołem. Więc to jest jeden problem, który wydaje mi się trzeba by w jakiś sposób tutaj ukazać. Drugi temat to może też tak o właśnie od strony pozytywnej teraz. Jest okazja, aby, tak sądzę, aby podziękować wszystkim ludziom, którzy zaangażowani są w swoje kościoły lokalne, tak bym powiedział. Kościoły na wioskach, kościoły, które wymagają bardzo często remontów. To dzięki tym ludziom właśnie z wiosek w tych kościołach zmienia się bardzo wiele. Zmienia się i otoczenie na zewnątrz, a także i wnętrze kościoła. To oni są nieraz takimi motorami napędowymi, którzy przychodzą do proboszczów i mówią: proszę księdza, pomożemy, zrobimy. Niejednokrotnie właśnie zachęcają i prowokują do tego, żeby działać. Więc tym wszystkim chcemy bardzo serdecznie podziękować, tym zaangażowanym osobom świeckim. Wreszcie widzimy grupę osób młodych, która mimo tego wszystkiego, co w kraju się dzieje i tej emigracji młodzieży, próbuje mimo wszystko ta grupa młodych być przy kościele, angażować się. Ja sam jestem proboszczem na wiosce i wiem, że po prostu no, mogę na pewnych ludzi młodych liczyć, którzy naprawdę się potrafią i otworzyć na działanie Pana Boga i na współpracę z księdzem. Więc to są te pozytywy, które w duszpasterstwie rolników, myślę, trzeba by to tutaj zaakcentować.
Proszę księdza, duszpasterstwo rolników zostało powołane przez konferencję Komisji Episkopatu Polski 2-3 grudnia 1982 roku w oparciu o statut i strukturę. Ta struktura to był krajowy duszpasterz rolników i byli diecezjalni duszpasterze rolników, którzy powoływali u siebie w swoich diecezjach strukturę. Jak dzisiaj wygląda struktura? Czy są w dalszym ciągu referenci dekanalni, regionalni? Czy są wspólnoty duszpasterstwa rolników? Bo wiesz, te grupy, wspólnoty, one miały pomóc rolnikom organizowania się gospodarczego, tak jak to było za czasów jeszcze zaborów, a potem II Rzeczypospolitej. Tak zwany sławny Lisków, który potrafił ze wsi zapijaczonej zrobić wieś zorganizowaną, a więc spółdzielczość, szkoły i tak dalej, i tak dalej. Czy jest dzisiaj taka szansa takiej struktury?
W naszej diecezji jest diecezjalny duszpasterz, są rejonowi, ale dekanalnych niestety nie mamy. Rejonowymi najczęściej to są księża, którzy idą na pielgrzymkę rolników. I oni są takimi przekaźnikami tych wszystkich treści, które no rodzą się właśnie w ramach struktur ogólnopolskich episkopatu, a potem przekazują nam te wiadomości do wykorzystania w duszpasterstwie.
Czy również jest taka możliwość organizowania, bo my tu właśnie w Otyniu, tylko tu w Rokitnie, pamiętamy rekolekcje zamknięte dla rolników, prawda? Czy jest jeszcze ta forma spotkań z rolnikami?
Nie, nie ma tej formy, chyba że gdzieś w jakichś małych grupach wioskowych, to może tak. Ja na przykład próbuję organizować dni skupienia, które bardziej są, powiem, chwytające. I one przynoszą jakiś tam na pewno owoc.
Ale to w swojej parafii, czy w diecezji?
To w moim kręgu, okręgu. W moim rejonie to próbujemy. No wiadomo, że spotykamy się z racji opłatka, wigilia i tak dalej. To są takie formy spotkań. Ale najbardziej takim jednoczącym w naszej diecezji duszpasterstwo rolników, to jest właśnie piesza pielgrzymka.
Tak, właśnie na temat pieszej pielgrzymki może parę słów ksiądz by chciał powiedzieć.
Bardzo chętnie. No właśnie zbliżamy się, już myślimy o organizacji w kolejnym roku duszpasterskim pielgrzymki pieszej, która od 3 lat wychodzi z sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju z Otynia. Ta pielgrzymka wychodzi zawsze 2 lipca i docieramy 12 lipca do Częstochowy. Pielgrzymka, która zawsze idzie po linii hasła roku duszpasterskiego. Tak było przez ostatnie wszystkie lata, że zresztą i to jest bardzo dobre, że właśnie po tej linii hasła roku duszpasterskiego my także organizujemy swój wysiłek i ten fizyczny, i ten duchowy.
Ksiądz Ryszard Balner, myśmy się poznali na jednej z pielgrzymek rolników, bo tak się zawsze składało, że ja próbowałem na 1-2 dni do was dojeżdżać. Zawsze się przywoziłem jakichś wykładowców. I w tamtych czasach, latach 80., przed 90., to były trudne pielgrzymki, prawda? To były pielgrzymki, które powodowały, że bardzo dużo mieliśmy takich uszu, ludzi robiących zdjęcia. Ja pamiętam, że jak z jednej pielgrzymki wróciłem, to byli dwoi panowie, którzy zrobili mi rewizję w domu, nie, i tak dalej, tam ktoś musiał od razu donieść. Ja tam nie byłem długo, przecież ja byłem tam 24 czy 36 godzin i momentalnie była pełna informacja ze zdjęciem. Jak wyglądała organizacja tych pielgrzymek i tamte czasy to była jednak takie rekolekcje w drodze, taka próba organizowania się duchowego rolników.
Tak jak wspomniałem wczoraj przed mszą świętą, ta pielgrzymka zrodziła się w roku 1984. I wtedy oczywiście władze tutaj województwa nie wyraziły na to zgody, więc mimo braku zgody jednak grupa zaangażowanych rolników, w tym między innymi pan senator Edward, poszli z takim strachem, z takim nożem na gardle, dlatego że bez przerwy jeździła milicja ówczesna, i bez przerwy podchodziło bardzo dużo ludzi, którzy robili zdjęcia. Później w 1985 roku to już zgoda została dana i wtedy już zaczęło się tę pielgrzymkę traktować inaczej. I różnica między dzisiejszą pielgrzymką a pielgrzymką tamtą polega na tym, że dzisiaj jest mało rolników, którzy idą, i to jest wielki błąd i szkoda. Szkoda, że tak jest, że rolnicy dzisiaj jakoś są trudni do przekonania, nie czują takiej potrzeby. Natomiast wtedy przeważnie rolnicy szli, wielu rolników. Oczywiście pielgrzymka to jest wędrowanie, można by pojechać autokarem, byłoby to szybciej, ale pielgrzymka piesza to wędrowanie, gdzie są rekolekcje, gdzie jest wiele okazji do zasłuchania. Idziemy tam, gdzie bije serce matki, do Matki Królowej, a przez nią do Boga. Rolnicy mają o co prosić, mają też podziękować za co, a też i czasem trzeba przeprosić, a najlepiej to też uwielbić.
Tak, ale te pielgrzymki, które ja pamiętam i o których z Edkiem za chwileczkę będziemy rozmawiali, te pielgrzymki to również były konferencje, to również były różnego rodzaju dokształcanie się rolników nawzajem, bo tak jak ksiądz powiedział, że można pojechać autobusem. Ja pamiętam rekolekcje, które ja organizowałem w Topólnie, to myśmy robili sobotę i niedzielę, żeby była noc. Po co? Żeby ludzie mogli ze sobą pogadać, porozmawiać. Żeby mogli się ze sobą, o siebie czegoś nauczyć. I pamiętam te wszystkie pielgrzymki, które były, to one właśnie służyły temu, żeby stworzyć wspólnotę, żeby spowodować, że ludzie mogą sobie coś przekazać, nie tylko z tych spraw takich ważnych, państwowych, patriotycznych, pokazania się, że my tutaj, prawda, i tak dalej, ale również powiedzenia, jak zaradzić się, na przykład krowa zachorowała, co zrobić, żeby lepiej rosło, są problemy z takimi czy innymi uprawami. Te wszystkie rzeczy były omawiane.
Oczywiście, tutaj ja myślę, że całe to pielgrzymowanie to jest wsłuchiwanie się w głos, a tych głosów jest dużo, bo jest to najpierw głos Pana Boga, to są kazania, to są konferencje, medytacje, rozważania. Jest to właśnie głos przyrody, też i głos brata rolnika, który idzie obok i oprócz modlitwy jest czas właśnie do wzajemnych dyskusji. To jest też głos, czyli wsłuchanie się w społeczne sprawy, czyli poznawanie też katolickiej nauki społecznej Kościoła. To jest też głos dotyczący warsztatu pracy. No i jeszcze jedno, to jest też spotkanie z braćmi rolnikami, którzy nas w terenie, w wioskach przyjmowali na noclegi. Tam była możliwość podzielenia się pewnym doświadczeniem. A myślę, że to przynajmniej kiedy w 1995 roku zostałem proboszczem w Drożkowie, a z Drożkowa dosyć spora grupa pielgrzymów uczestniczyła w tej pielgrzymce rolników, to myśmy potem po jakimś czasie robili takie właśnie dni skupienia, takie spotkania popielgrzymkowe, gdzie ludzie przyjeżdżali i wymieniali się swoimi przeżyciami, przemyśleniami, doświadczeniami. Myślę, że to wszystko było ważne.
W zasadzie powiedzmy, że nie ma takiego zapotrzebowania wśród rolników. Panie Edwardzie, przepraszam księdza, ale tak muszę troszeczkę czasowo. Panie Edwardzie, ja chcę powiedzieć tak. 30. rocznica rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, która tutaj na tym terenie, no pan był jednym z tych, którzy go organizowali. 28. rocznica powołania duszpasterstwa rolników. Pan mówił dzisiaj po mszy świętej o 30. rocznicy internowania. Są to wszystko wielkie rocznice. Dzisiaj jesteśmy tutaj w Rokitnie, gdzie również jest o czym mówić, gdyż tutaj też był ten ośrodek duszpasterski. Jak po latach pan widzi te wszystkie swoje działania, by rolnictwo na tym terenie, a szczególnie rolnicy, zostali dowartościowani?
Ja myślę, że tu zanim powstało duszpasterstwo, to była Solidarność Rolników Indywidualnych. I ponieważ stan wojenny przerwał działalność Solidarności, bo wtedy jak się trzech spotkało, to już było spotkanie nielegalne, więc myśmy prosili księdza prymasa, kiedy nas zwołał do Rzyndzi, na Jasną Górę, o to, żeby powstało duszpasterstwo rolników, żebyśmy mogli spotykać się. To spotkania były po to, żeby formować ludzi, żeby powstawała formacja na wsi, formacja religijna, formacja społeczna, formacja polityczna, żeby przygotować ludzi do tych działań. Ponieważ komunizm to nie był nasz wybór. Po prostu myśmy zostali w niego wepchnięci, a chodziłoby o to, żeby zacząć budować postawy ludzkie. Zanim powstała Solidarność, były jeszcze komitety obrony rolników. W Zbroszy Dużej na przykład u księdza Czesława Sadłowskiego.
No nie tylko, bo na południu Polski lubelskim
również. U Rożka były takie, ale ja mówię tutaj o tej grupie akurat, bo arcybiskup Tokarczuk, Ignacy Tokarczuk, jeszcze zanim powstała Solidarność, nas poprosił do Częstochowy. Myśmy się spotykali co miesiąc, bo chciał zacząć formację tych ludzi. Między innymi Marzena Kęcikowa i Kęcik i ludzie ze Zbroszy Dużej. Myśmy się spotkali właśnie, zresztą ja, zanim zaczęliśmy się interesować Solidarnością, to byliśmy w Rodzinie na oazie rodzin. Ksiądz Blachnicki też próbował formować tą społeczność.
Czyli było działanie było od, powiedziałbym, od dołu po to, żeby się w jakiś sposób organizować, przeciwstawiać temu, co nazywało się tym złem społecznym, czyli niszczenie rolnictwa przez ówczesne władze PRL-owskie. Panie Edwardzie, sytuacja rolników w tamtym czasie nie do pozazdroszczenia, ale po tych, bo chciałem, żebyśmy tak troszeczkę tylko nawiązali do tamtych czasów. Pan powiedział jeszcze o tym 30-leciu tego internowania. Może dwa słowa, bo była mowa o tym, że informacja do młodzieży bardzo rzadko dociera, że młodzież w zasadzie nie zna tego epizodu naszego życia.
Myśmy założyli związek już w listopadzie 80 roku. Zorganizowaliśmy w Zielonej Górze związek. Spotkaliśmy się. Później zostałem w czerwcu 81 zostałem przewodniczącym. I ciekawa rzecz, jak się zaczęły problemy, jak zaczęły, widać było, że idzie na jakieś siłowe rozwiązania, to ludzie na którymś z posiedzeń Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Solidarności Rolników powiedzieli, żebym utworzył trzyosobowy zespół ludzi, żeby można było działać w razie jakichś niespodzianek. Nie wiedzieliśmy, co to będzie, czy to będzie stan wojenny, czy to nas pozamykają. Chodziło o to, żeby przygotować ludzi do kierowania związkiem wtedy, kiedy ci działacze, którzy w tej chwili są na górze, żeby oni mogli prowadzić ten związek. I ja powołałem takich ludzi, trzy osoby, które kiedy myśmy zostali internowani, oni zostali na wolności. Później zresztą też część z nich została zamknięta.
Ale powiedzmy o tych ludziach internowanych, o tej rocznicy, bo nie chciał, żebyśmy za bardzo się rozczłonkowywali.
No więc ja siedziałem od 13 grudnia do 13 lipca. Najpierw w Zielonej Górze, później w Głogowie. W tą niedzielę 11 i 12 byliśmy, ponieważ to jest 30. rocznica, postanowiliśmy się spotkać w Głogowie. Ponieważ władzach Głogowa prezydentem jest człowiek z PiS-u, więc udostępnił tam takie spotkanie, załatwił nam noclegi, wyżywienie, żebyśmy się mogli na te dwa dni spotkać. Nie w więzieniu. Myśmy się spotkali. Pierwszy dzień był w kościele w Głogowie. Nasz duszpasterz, pierwszy duszpasterz rolników miał homilię, ksiądz Eugeniusz Jankiewicz. Kościół był zapełniony ludźmi. Później mieliśmy koncert z pieśniami tymi, które Jacek Kaczmarski grał. A po wyjściu byliśmy zdumieni, bo weszliśmy w szpaler zomowców na przykład. Wszystko ubrane w mundury milicyjne z pałami.
Przedstawienie.
Na drugi dzień po śniadaniu odwiedziliśmy nasze więzienie, gdyśmy siedzieli, a po godzinie rozjechaliśmy się do wszystkich ponadpodstawowych szkół głogowskich. Od gimnazjum zaczynając, poprzez licea, poprzez ogólniaki, mieliśmy dwugodzinne spotkanie w szkołach, gdzie rozmawialiśmy z młodzieżą na tematy właśnie aktualne, te dotyczące internowania, dotyczące powstania Solidarności, dotyczące no, tamtego okresu. Okazuje się, że dzieci absolutnie nie wiedzą nic na ten temat. W szkołach się o tym nie mówi. To jest skandal. Oni się uczą w Mezopotamii, o Egipcie, o innych rzeczach, natomiast nie mają znajomości podstaw naszej historii polskiej. Szczególnie
panie Edku, nie tak emocjonalnie.
No,
tak
ja emocjonalnie. Jestem zemocjonowany, bo mnie to boli.
I właśnie chciałem, żeby to dzisiaj pan przekazał, bo ta informacja o tym, że obcięto lekcje historii, to już jest znana wszystkim w całej naszej Rzeczypospolitej i że raczej właśnie chcemy o Mezopotamii uczyć się o jakichś innych sprawach niezwiązanych z naszą ojczyzną, tylko z Unią Europejską, a zapominamy o tym, co najważniejsze. Natomiast ja się cieszę, że to wybrzmiało dzisiaj, dlatego że Rokitno to jest ciągle to samo miejsce i ciągle ta sama Matka Boża, u której te wszystkie nasze prośby były przenoszone. Ale dzisiaj sytuacja na terenie tego województwa lubelskiego, jeżeli chodzi o rolnictwo, jest diametralnie inna. Ja pamiętam, jednak była hodowla, jednak były buraki cukrowe, było przetwórstwo, były cukrownie, mleczarnie, masarnie, było tego dużo. Dzisiaj sytuacja jest trudna. Jeżeli ja tak rozmawiam z ludźmi, to zastanawiam się w zasadzie, gdzie my się znajdujemy. I tak dlatego zaprosiłem tutaj rolników, takich prawdziwych rolników, którzy mają swoje gospodarstwa i może kilka słów każdy z panów powie o sobie i o tym, co jego zdaniem tutaj na tym terenie można jeszcze robić, jak to rolnictwo dzisiaj wygląda. Może zaczniemy od pana Piotra Trojanowskiego. Bardzo prosimy, panie Piotrze, kilka słów o sobie i o tym, co pana zdaniem tutaj jest takim bardzo dużą bolączką.
Prowadzę gospodarstwo rodzinne z dwoma synami o łącznej powierzchni 200 hektarów. Jest to w dolinie rzeki Odry. Są to gleby dobre, ale trudne w uprawie. Wymagają terminowości bardzo, ponieważ każda godzina nie wejście z terminem rodzi dodatkowe koszty. Na tych ziemiach po prostu nie mamy od 97 roku, gdy były wylewy, Odra jest nieuregulowana, rowy są niewyczyszczone, ale te, które powstały z półki przed dwoma laty, czyszczą, ale nie ma odpływów. To jest rowów podstawowych i głównej melioracji. Z czasu komuny była melioracja prowadzona, ale to był jeden kierunek, odwodnienie. Nasz kraj, a ziemia lubuska w tym pasie Polski Środkowej, no, stepowieje, brak jest wody. I to jest przyczyną różnych plonów, różnych lat.
Przeszkadza bardzo mocno w uprawie roli i poza tym w dochodowości gospodarstwa.
Uprawie przeszkadza, ponieważ jest w suchym okresie pług nie wchodzi w madę, aż gorący lew się staje. Bo ciągniki o mocy 200-260 koni jak ciągną, to opony dymią, ale miesz po przejechaniu 500 metrów jest gorący. Rękę nie można przyłożyć.
Co można zmienić w takim układzie?
Nawodnienie. Nawodnienie, jeszcze raz nawodnienie, żeby stosunki wodne były uregulowane. Ja akurat na tych ziemiach żyję już 64 lata, ale moje pokolenia, bo mama była autochtonką, Polką tutaj i tu opowiadała, że jej dziadek, ludzie na tym terenie prowadzili melioracje, sypali wały, prowadzili rowy. A my teraz zapomnieliśmy o tym. I teraz znów jest nacisk przez Naturę 2000, gdzie w międzywalach nie wolno wycinać krzewów, krzaków. I to spowalnia spływ wody. Ona by akuratnie w tym czasie, gdzie powinna iść, w międzywalu by spłynęła i poszła. Jest piętrzona i jest płytka.
A mówi się o tym, że to jest sądy, że po wodzie.
Tak. Powodzie są, takich nie było kiedyś. Pamiętam w latach 50. była powoda wysoka w marcu i w czerwcu majowa była, janowa, które ja jako dzieciak, bo był obowiązek rolników pilnowania wałów, a że gospodarstwo tam na owe czasu było duże, a tata tylko z mamą był, to nie był iść pilnować, to ja jako chłopak 10-14 lat pilnowałem tych wałów, chodziłem i były wykaszane. Na terenie Bobrownik, bo tam gospodarstwa mam, było bydła 460 sztuk. Obecnie jest 3 sztuki.
Mam pytanie, ma pan hodowlę?
Nie, nie mam hodowli.
Czemu?
Nie ma opłacalności.
Nie ma opłacalności.
Po prostu jest gospodarka, nasza polityka rolna jest tak ustawiona, że Zachód dyktuje, rzuca żywiec, ceny i później nie ma. Ja jako, że jestem przewodniczący Rady Powiatowej, byłem na spotkaniu również Rada Powiatowa i jeden z członków pyta, dlaczego nie ma bydła? Po prostu się nie opłaca. Rolnik też umie liczyć. Nie można mu kazać, że ma hodować i musi je miać.
Czy są tutaj łąki?
Były, ale są przystosowane na uprawę zbóż.
Pan Zbigniew Beleś. Panie Zbigniewie, pan jest rolnikiem takim, no w tej grupie raczej specyficznym.
O mniejszym areale.
Pan głównie warzywa.
Tak, uprawiam warzywa, jak i ziemniaki, prawda? W zasadzie rośliny okopowe, jak i zboża, nie? Jestem mieszkańcem Niedoradza. W naszej miejscowości jest kościół pod wezwaniem świętego Jakuba. W naszej miejscowości rolnictwo jest na takim w zasadzie średnim poziomie, ale tych rolników jest niewielu. Są fermy kurze, prawda, o profilu nieczności jaj. Jest prywatna rzeźnia wybudowana z 15 lat temu, została oczywiście. I jest jeden rolnik, który posiada 50 sztuk krów dojnych. Poza tym rolnictwo u nas jest takie nierentowne, prawda, i młodzi nie chcą pracować, wolą jeździć
do... A jak pan sobie radzi?
No, uprawiam warzywa, z którego jest jakiś dochód, prawda?
Sprzedaje
jest
to... pan te warzywa gdzieś?
Tak, sprzedajemy na rynku w Nowej Soli i w Zielonej Górze. Jest to rodzinne gospodarstwo, żona i dzieci pomagają. Jeżeli potrzeba większą siłę roboczą, to najmujemy ludzi, prawda? I jakoś sobie dajemy radę.
Targowiska tak. Są takim miejscem, gdzie jest dużo rolników, czy dużo raczej tych...
jest dużo rolników, jest dużo rolników. Jest większość rolników.
Większość rolników,
tak, którzy
rolników.
Warzywa sprzedają.
Czy spotkał się pan z tym, żeby ewentualnie proponowali zbudować jakąś grupę producencką, stworzyć jakieś wspólne możliwości sprzedaży?
W naszym wypadku nie posiadamy dużego areału i to raczej każdy na swoją rękę jakoś sobie daje radę ze zbytem tych warzyw pod obrotem.
Nie ma firm przetwórczych tutaj?
No, tu w naszym rejonie nie ma.
Nie ma.
Nie ma.
Mamy kolejnego rolnika. Jest pan Andrzej Wojciechowski. To jest duży rolnik, słyszałem.
Tak, jestem rolnikiem ze Skwierzyny. Prowadzimy gospodarstwo z bratem, produkcja głównie zboża, kukurydza i rzepak oraz chów bydła mięsnego.
Chów bydła mięsnego, coś nowego, bo tutaj hodowli raczej się nie preferuje na tych terenach.
Nie, hodowli się nie preferuje, hodowli mlecznej.
No ale bydło to jest też hodowla, prawda? Jest opłacalność w tej chwili.
Każdym rokiem opłacalność jest coraz mniejsza. Spowodowane jest to wzrostem kosztów przy przy dochodach mniej więcej na tym samym poziomie.
Proszę pana, ja pamiętam, był taki okres czasu, kiedy proponowano rolnikom przechodzenie z bydła mlecznego na bydło pasowe, były proponowane dopłaty z tego powodu i tak dalej. Czy pana zdaniem to zdał egzamin?
Uważam, że to nie zdało. Uważam, że to nie zdało egzaminu, gdyż kilku moich znajomych rolników, którzy likwidując produkcję mleczną, próbowali przejść na bydło mięsne, już dzisiaj również zlikwidowali to bydło mięsne.
Proszę pana, co jest powodem, że nie bydło mleczne przestało tutaj istnieć? Co, łąki były, a więc podstawowa źródło paszy jest. No, chęć, wiem, że rolnicy bardzo dużo mieli w latach 80. bydła, bo to przecież było prawie w każdej zagrodzie krowa i kilka krów. To więc była tradycja. No to co się stało?
Głównym chyba powodem jest brak zakładów przetwórczych.
Nie opłacało się tworzyć w tych mleczarniach, które były, tak?
Te mleczarnie, które były, proponowały zbyt niskie ceny za mleko. Nie było to opłacalne. No a...
A nie rynek
jest to,
niemiecki?
Jest to bardzo pracochłonne.
A nie rynek niemiecki, który tutaj był blisko i który mógł ewentualnie proponować inne sposoby zaopatrywania ludzi w mleko?
Ja myślę, że akurat z tamtego rynku nie przechodziło mleko i produkty mleczne, natomiast rynek niemiecki powodował w jakiś sposób, kapitał niemiecki powodował to, że wykupywał zakłady przetwórstwa rolniczego, a następnie one były zamykane ze względów...
Czyli chodziło o likwidację mleka na tym terenie.
No tak podejrzewam.
Pan Grabarek, ja myślę, panie Grzegorzu, że... Pan nie tylko tutaj rolnik, ale pan taki człowiek, którego ja poznałem troszeczkę i w Solidarności, a więc i również i Izby Rolnicze, a więc i również i województwo, sejmik, tak? Więc może kilka słów na temat właśnie tutaj sytuacji tego rolnictwa lubuskiego, no szerzej.
Nasze województwo to jest 50% lasów i 50% gleby uprawnej. Z tego 50% z gleby uprawnej jest 5-6 klasy. Mamy dwie rzeki, trzy. Noteć, Wartę i Odrę. Są do rzecza, są łąki i jak tu wcześniej mówiliśmy tego. I w tych terenach jest preferowane właśnie hodowla bydła mięsnego i mlecznego. Dlaczego nie ma bydła mlecznego? To jest wina dawnej ustawy spółdzielczej. Na czym polegała? Że prezesi byłych spółdzielni mleczarskich, mleczarni, dostali pieniądze na restrukturyzację, na nowe technologie, żeby wprowadzać. Mieli te pieniądze na kontach, aby się jak najdłużej utrzymać. Dopóki rady nadzorcze były zdominowane przez byłych dyrektorów, byłych PGR-ów, gdzie mieli większościowe udziały, nie można było nic zrobić, bo ci byli dyrektorowie chcieli tylko, żeby ta spółdzielnia im wypłaciła za mleko, żeby mieli na utrzymanie ludzi i to bez żadnych inwestycji, tylko żeby mieli po prostu dla pracowników taką zwaną na wypłatę. To jest jedna kwestia. Druga kwestia melioracji, tak jak tutaj pan Piotr mówił, są ogromne zaniedbania. Jest dwukompetencyjność. Marszałek Lubuski otrzymał zlecenie Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnej do obsługi, do zarządu. Państwo zleca marszałkowi i po prostu zarządzanie melioracją. Co za to idą, że przykładowo w Lubuskim 3 lata temu było 15 milionów na utrzymanie po prostu przepompowni wszystkich urządzeń melioracyjnych. Po 5 latach jest już 9 milionów. I te zaniedbania później skutkują. Bo melioracja to nie jest tylko, że odwodnienie, ale też i retencja odwrotna, że trzeba i nawadniać.
Proszę Państwa, proszę Panów, sytuacja więc z tego, co Pan powiedział, jest dosyć skomplikowana, a również i to warunki te, powiedziałbym, nie są najlepsze. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Dzisiaj sytuacja, Polska posiada jeszcze prezydencję tą unijną. Mieliście jakieś marzenia, myśleliście jakieś życzenia, może każdy z Panów? Po dwa słowa. Bardzo proszę, panie, zacznijmy od pana Grzegorza pierwszego.
No ale prezydencja po prostu się skończyła, ale nie było...
Kończy się. Jeszcze się nie skończyła.
Kończy się. I my podejmowaliśmy właśnie przez Izbę Rolniczą, żeby priorytetem było po prostu prezydencji też w piątym punkcie dopiero sprawa rolnictwa.
W ogóle, że była, tak?
Żeby była. Bo premier ogłaszając priorytety do prezydencji zapomniał o rolnictwie.
Czyli można było wykorzystać prezydencję do pewnego preferowania spraw rolnych. Bardzo proszę, pan następny.
Ja nie miałem żadnych złudzeń co do tego, że akurat ten rząd wywalczy, mając nawet prezydencję w Unii Europejskiej, wywalczy jakieś sprawy dla rolników, ponieważ przez 4 lata niewiele zrobił, więc myślę, że niewiele mógł zrobić również mając prezydencję.
Pan Piotr Stojanowski.
Po prostu rząd jest tak uległym rządem, który nie robi nic, jedynie wysłuchuje i przytakuje, i dlatego nie mogłem liczyć, że zostanie w ogóle o rolnictwie wspomniane, a mamy efekty, że szuka się w rolnictwie dziur do załatania przez rolnictwo, a nie pomożenie rolnikom.
Pan Zbigniew Pejś.
Ja na uwadze miałem, że może dopłatami, choć w jakimś stopniu byśmy się zrównali z krajami, które są w Unii, prawda, tej piętnastki, ale nic takiego nie było. Także mamy obecnie gdzieś 60% płatności w stosunku do tych państw 15, prawda. Także.
Pan Edward Lipiec.
Obecnemu rządowi zależy na ściągnięciu pieniędzy ze wsi, nie na pomocy. Ja nie widzę działań jakichś, które by pomogły rolnikom. Walka o zlikwidowanie KRUS-u, o to, żeby...
O tym będziemy jeszcze za chwilę mówili. Ja tylko chciałem, dlaczego, proszę Państwa, dlatego, że teraz była debata i to bardzo poważna debata w Sejmie. Ja poprosiłem pana wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa Krzysztofa Ardanowskiego, aby przekazał Państwu, bo zabierał głos w tej sprawie, co w zasadzie było tematem tego wystąpienia. Witamy bardzo serdecznie, panie Krzysztofie.
Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam i pana redaktora, wszystkich obecnych w studio, w szczególności kolegę Lipca. Edward, bardzo cię pozdrawiam. Proszę państwa, oczekiwaliśmy po tej debacie, której domagał się parlament, dlatego że rząd nie widział potrzeby, by politykę międzynarodową, politykę w relacjach z Unią Europejską w jakikolwiek sposób z Sejmem konsultować. W końcu ta debata się odbyła, była bardzo długa, wielogodzinna. Rzeczywiście zabierałem dłuższe wystąpienie w imieniu Prawa i Sprawiedliwości poświęcone tym relacjom z Unią w obszarze rolnictwa. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mówiliśmy o, zgłaszaliśmy uwagi o naszych nieskutecznych negocjacjach z Unią Europejską, o wielkich kosztach integracji, a rolnictwo przecież poniosło je ogromne, zarówno w okresie stowarzyszeniowym, jak i w pierwszych latach akcesji, straciliśmy ogromną ilość miejsc pracy i znaczną część majątku narodowego w rolnictwie. Upadło tysiące zakładów. No, wszyscy to pamiętamy, to jest błędny epizod, ale to były koszty Unii Europejskiej i kiedy chcieliśmy o tym mówić, byliśmy zakrzyczeni przez głównie posłów Platformy Obywatelskiej, niestety wspieranych bardzo lojalnie przez Lewicę i przez Ruch Palikota, że przecież uzyskaliśmy ogromne korzyści z wejścia do Unii Europejskiej, a głównym Przykładem tych korzyści to są korzyści polskiego rolnictwa. Byliśmy zakrzyczeni, często zakrzykiwani w sposób wyjątkowo obraźliwy, chamski, nie chcę złych słów używać, prymtów wiódł pan poseł Niesiołowski, ale nie chcę o nim mówić. Przede wszystkim podaje się płatności bezpośrednie z Unii Europejskiej do Polski, transfery, jako wielką korzyść naszej integracji, zapominając, że są to tylko i wyłącznie pewne rekompensaty za wzrost środków, cen środków do produkcji rolnej i również obniżanie cen żywności płaconej przez konsumentów, czyli de facto korzyści odnoszą konsumenci, a pieniądze przepływają przez gospodarstwa rolne, ale jest to temat dyżurny, by skłócać miasta z polskimi rolnikami, a jednocześnie, no, skoro rolnikom się tak dobrze wiedzie, ta przysłowiowa manna z nieba pieniędzy unijnych do nich dociera, można szukać pieniędzy również w ich kieszeniach, co zapowiedział miesiąc temu pan premier Donald Tusk, mówiąc o tym, że rolnicy zostaną obłożeni składkami zdrowotnymi, zostanie wprowadzony podatek dochodowy poprzedzony obowiązkową rachunkowością. Również w ustawach okołobudżetowych, które zostały przyjęte głosami koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u, wprowadzono znaczną podwyżkę akcyzy w oleju napędowym bez żadnych uwag czy planów, by zwiększyć zwrot akcyzy otrzymywany przez rolników. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Komisji Finansów Publicznych podejmują działania, by zwiększyć ten zwrot akcyzy ze względu na znaczny wzrost cen paliwa również do celów rolniczych. W tej chwili akcyza po tych podwyżkach, które rząd zapowiedział, będzie wynosiła około 1,40 zł w litrze, a przypominam, że zwrot, który ustaliliśmy jeszcze w 2006 roku, wynosi 85 groszy do litra. Możliwości zwiększenia tego zwrotu są oczywiste. Również niestety nie ma dobrych informacji, bo sytuację ekonomiczną koledzy rolnicy charakteryzują bardzo precyzyjnie. Zapewne jeszcze będą na ten temat mówili w audycji, ale klęską kończą się dotychczasowe starania negocjacyjne w zakresie przyszłej wspólnej polityki rolnej, w szczególności dopłat bezpośrednich. Okazuje się, że minister rolnictwa w Polsce opowiadał, że jest liderem przemian europejskich, jaką ma ogromną popularność i wpływy w Europie. Okazało się, i to jest jak przysłowiowy kubeł zimnej wody, stanowisko Komisji Europejskiej z 12 października no nie pozostawia żadnych złudzeń. W dalszym ciągu mają być utrzymane bardzo duże różnice w płatnościach bezpośrednich, a przecież one decydują de facto w tej chwili o konkurencyjności rolnictwa. Na przykład w roku 2020...
Ja rozumiem, że są te wszystkie mankamenty, o których myśmy już wielokrotnie mówili, że tego się nie uda ministrowi załatwić, że pewne rzeczy, wspólna polityka rolna, wiadomo, że pójdzie tak, jak sobie życzy Unia, a nie tak, jak sobie życzy...
Panie redaktorze, to nie jest...
Natomiast ja bym chciał jedną ważną rzecz usłyszeć. Pan zadał pytania premierowi, pan wystąpił w Sejmie. Jaka jest odpowiedź na pańskie dezyderaty? Jaka jest odpowiedź na pańskie pytania? Czy rząd liczy się z głosem rolników, czy po prostu lekceważy ten głos? Bo to jest istotne.
Jak na razie lekceważy. Ja pytanie, które skierowałem wprost do premiera Tuska, było bardzo jednoznaczne. Czy w dalszym ciągu tylko minister rolnictwa, słabo umocowany, nie mający poparcia premiera i pozostałych najważniejszych ministrów w rządzie, będzie odpowiadał za negocjacje? I niestety te wszystkie przykłady, o których mówiłem, zresztą rolnicy w większości je znają, pokazują, że będziemy przysłowiowym głupim jasiem w Europie, który cieszy się, że dostaje cokolwiek. Nie, że są ustalone równe zasady przyznawania środków dla rolników w Europie z korektami na warunki trudne warunki gospodarowania klimatyczne na przykład, ale zasady będą jednakowe. Nie, się okazuje, że mają być utrzymane historyczne koperty krajowe i Polska będzie otrzymywała w dalszym ciągu znacznie mniej niż inni rolnicy. Zwróciłem się do premiera z konkretnym pytaniem, czy zamierza osobiście on podjąć starania w obszarze negocjacji i spotkań z głowami państw europejskich, by ten zły trend, w jaki został zaznaczony i wskazany w stanowisku Komisji Europejskiej, odwrócić. Bo to nie jest tak, panie redaktorze, że wszystko jest już stracone. Uważam, że dopóki, jak to mówią sportowcy, piłka w grze, dopóki decyzji ostatecznych nie podjęto, a te decyzje będą podejmowane w drugiej połowie 2012 roku, jest szansa przynajmniej złagodzić te negatywne propozycje Komisji Europejskiej. Ale jeszcze raz powtórzę, to nie może być bezradny minister rolnictwa, który mówi, że dużo by chciał, a niewiele może. To musi być uznane za polską rację stanu przez premiera, przez prezydenta i wspólnymi siłami, wykorzystując również parlamentarzystów.
Jeszcze raz się pytam, panie Krzysztofie, jaka jest odpowiedź premiera na pańskie propozycje?
Pan premier raczył nie odpowiedzieć na żadne z pytań zgłoszonych przez wszystkich posłów prawej strony, uważając, że my nie rozumiemy przyszłości Europy, że Polska uzyskała same korzyści z wejścia do Unii Europejskiej i byłaby czarnym niewdzięcznikiem, gdyby w tej chwili nie chciała pomóc krajom najbogatszym w Europie, strefie euro, które na własne życzenie, żyjąc ponad stan, żyjąc na kredyt, przejadając to wszystko, co wypracowali, popadli w tarapaty. To teraz między innymi Polska, która nie otrzymała jeszcze tego, co było zapowiedziane przy wchodzeniu do Unii Europejskiej, ma odprowadzać między innymi walutowe rezerwy państwowe na ratowanie strefy euro. Pan premier nie widział powodu, by interesować się sprawami rolnymi.
Bardzo dziękuję panu za tą odpowiedź. Przepraszam, że skracam, ale mamy tutaj rolników. Chcielibyśmy z nimi porozmawiać. Życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję nieraz na te tematy porozmawiać. Dziękuję, szczęść Boże. Panowie, słyszeliście ten głos, a z drugiej strony pytanie, to znaczy informację, którą przekazał również pan Ardanowski, o której ja mówiłem wcześniej. Pan premier w swoim exposé zwrócił uwagę, że po pierwsze, że polscy rolnicy są grupą uprzywilejowaną. Chciałbym wiedzieć, jakie przywileje wy macie, jeżeli chodzi o rolnictwo. Może macie, ja ich nie znam. Drugie, pan premier powiedział, że należy zlikwidować KRUS. Należy podnieść wiek emerytalny do 67 roku życia. Tak, was też to będzie dotyczyło przecież. Należy wprowadzić jeszcze księgowość rachunkową, no i wprowadzić podatek dochodowy od gospodarstw rolnych. Bardzo proszę, rozpocznijmy dyskusję na ten temat. Myślę, że tak jakśmy zaczęli od początku, pan Piotr Janowski, bardzo proszę. Pana zdanie.
Zdanie jest to potwierdzające, że rząd do grupy, jaka jest i są rolnicy, podchodzi lekceważąco. Nie robi nic, a wręcz chce jeszcze, bo ona jest może mało zorganizowana obecnie. Jest to rozdrobniona w małych miejscowościach. Wywrzeć nacisk i zabrać to, co zostało jeszcze. Nawet i cześć, godność tego rolnika. Bo zabierając środki do życia, a takie to będzie, bo zabranie KRUS-u, podatek dochodowy, może się z nami rząd obudzić, że tego dochodu w ogóle żadnego nie będzie, bo podatek obecnie jest od hektara, a ten dochodowy może nie być, bo go nie ma. Jedynie te dopłaty, które są, i wielu jest takich rolników, którzy są drobnymi rolnikami, czekają na emeryturę rodziców, żeby mogły własne dzieci mieć kupiony zeszyt i chleb i bułkę. Taka też sytuacja jest na wsi.
Panie Piotrze, mówi się o tym, że dochód rolnika to jest 70% dopłat. Czyli z tego wynika, że rząd chce jeszcze opodatkować wasze dopłaty?
Tak, tak, tak.
Wydaje mi się, że, bo tak, a sprawa prowadzenia księgi rachunkowej, bo to jest, mówi się o tym, że to jest najłatwiejsze, że to po prostu nie będzie problem. Jak pan to widzi?
Na pewno wśród młodych rolników będzie to pewien obowiązek. Problem to nie będzie, bo na wsi już teraz ci, co są, gro ludzi zna, jest przygotowane, mają technika i wyższe wykształcenie, ale jest to pewien obowiązek, który trzeba będzie codziennie prowadzić. Bo taki uproszczony każdy prowadzi, bo musi wiedzieć, co można produkować, co nie można, bo by weszedł na manowce, by nie miał nic z tego.
Ale księga rachunkowa, proszę pana, to nie jest tylko prowadzenie.
to jest konieczność zaopatrywania się na, we wszystkie środki na podstawie faktur. To jest sprawa również i VAT-u. To nie jest wszystko, jak się nam wydaje, że to można tak prosto z dnia na dzień wprowadzić.
Nie, akurat nie ja wiem, bo mam jeszcze działalność gospodarczą, bo rolnictwa mimo tego dużego nie starczyłoby. I świadczy usługi leśne. Także, który dopiero teraz...
To pan ma działalność gospodarczą.
I mam działalność.
A
wiem
rolnicy, którzy nie mają działalności gospodarczej. Bardzo proszę, tu kolejny pan.
No mi się wydaje, że dochodowość rolników, prawda, się obniży, bo teraz paliwa, które idą do góry, prawda, za tym pójdą nawozy azotowe, koszty będą się nam zwiększały, co do prowadzenia ksiąg rachunkowych i tak dalej, wiadomo, będą koszty, przychód będzie niewielki i mi się wydaje, że po zasiłki pójdziemy, prawda, bo państwo nie będzie miało dochodu z tego. A co do ksiąg, to wiadomo, no, będzie to dotyczyło gospodarstw największych, prawda, i później te średnie gospodarstwa będą musiały prowadzić i te mniejsze. No, jak będzie, zobaczymy, nie? Życie pokaże.
Bardzo proszę, pan Andrzej Wojciechowski.
Na początku lat 90. w rolnictwie jeszcze było najwięcej wolności. Rolnicy mieli najwięcej wolności w sensie prowadzenia swojej działalności. Jak najmniej było wtedy biurokracji, różnego rodzaju inspekcji, kontroli. Dzisiaj rolnik się zaczyna przemieniać już w biurokratę. I mówiąc wcześniej o pewnych likwidacjach produkcji zwierzęcej, również jednym z czynników było wprowadzenie wszelkiego rodzaju wymogów, a co się z tym wiąże? Również kontroli przez różne służby kontrolujące. Wprowadzając dodatkowo jeszcze księgowość, pełną księgowość, rolnik już praktycznie rzecz biorąc będzie w większości biurokratą. I czasu na produkcję rolną, czasu na pracę związaną z rolnictwem będzie miał mniej, ponieważ będzie siedział za biurkiem.
To tak jak nauczyciel, który zamiast uczyć musi prowadzić różnego rodzaju informacje o tym, co należy robić, rozpisywać i tak dalej. To jest do tego samego, ale ojciec bardzo...
Za chwilę pozostali panowie jeszcze powiedzą, tylko ja przypomnę naszym słuchaczom, że jesteśmy w Rokitnie, skąd nadajemy, transmitujemy rozmowy niedokończone na temat aktualna sytuacja gospodarstw rolnych na terenie województwa lubuskiego. Zapraszamy słuchaczy naszych do telefonowania na antenę Radio Maryja. Podaję numer telefonu 95 768 25 30. Powtórzę jeszcze raz. 95 768 25 30. Jest godzina 22:39.
Pan Grabarek, panie Grzegorzu, ja myślę tak, że ta sprawa, o której powiedzieliśmy, jest ważna, ale interesuje mnie, jak państwo widzicie, no, brak hodowli, zagrożenie różnego rodzaju kataklizmami, które mogą doprowadzić do tego, że na przykład będzie susza, będzie powódź, będą różnego rodzaju inne jeszcze trąby powietrzne i gospodarstwa przestaną mieć możliwości egzystencji. Czy nie jest to właśnie zaplanowane przez państwa ościenne czy Unię Europejską, aby właśnie na tym pasie nie było hodowli?
Nasze województwo jest znajduje się przy granicy. Tu, jak nasi rodzice się osiedlili, to w każdej miejscowości była gorzelnia. Przez to już Niemiec na tych ziemiach miał przetwórstwo, że można było po prostu produkować ziemniaki, a ubocznym produktem był wywar i wtedy była hodowla. To wszystko zostało zlikwidowane. To jest tak, że jak tu kolega mówił, że pan Stolpe powiedział, że 100 kilometrów od granicy ma być wychowany wszystki przemysł, wycofany, bo to ma mają być zielone płuca dla Berlina. Bo tu z województwa lubelskiego chcieli zrobić po prostu taki
rezerwat
dla po prostu Berlińczyków. U nas jest hodowla, panie redaktorze, panie Michale, jest, ale zwierzyny dzikiej. My jako rolnicy nie możemy się uporać z jeleniami, gdzie stada po 40 sztuk, po 60 sztuk wchodzą w pola tego. Watachy dzików, które niszczą. Przyjeżdżają sobie panowie wysokobogatcy z Warszawy, na dżipach, jeżdżą, polują, przyjeżdżają myśliwi za granicy, tak zwani dewizowcy, na polowania.
Ja rozumiem, ale to skoro jest hodowla, to wy z tego macie jakiś interes.
Tak, my im karmimy za darmo. Bo odszkodowanie to się trzeba nawet i w sądach spotykać i nie można zmienić ustawy o prawo łowieckie, że to, jak w Ameryce, czy tam nawet i w Niemczech, że to, co jest na polu, na u rolnika, to jest jego.
Ale to może hodowla właśnie jeleni by była tutaj opłacalna?
No jest właśnie. My ją hodujemy, my rolnicy. Tylko, że nie mamy nic z tego. Tylko mamy problem. Jeszcze wrócę o tym priorytecie szybciutko, panie Michale. My takim priorytetem mamy, jak tu premier mówi, na CPN-ie. Jadąc, kupując beczkę ropy, od razu zostawiamy z 200 litrów, zostawiamy 80 litrów dla państwa. To jest podatek VAT 23% i teraz akcyza. Ze 100 litrów 23 litry ja od razu zostawiam państwu w podatku VAT. Do tego jeszcze przychodzi akcyza i jeszcze podniesiona, to wychodzi 40 litrów. Ze 100 litrów ja 40 oddaję od razu państwu przy dystrybutorze. Jeżeli ja zużywam 100 tysięcy litrów w ciągu roku przy 400 hektarach gospodarstwa, to ja 40 tysięcy litrów oddaję państwu. I państwo mówi, że ja nie płacę podatku? Gdzie te pieniądze są? Zobaczcie sobie państwo, ile jeździ dziennie samochodów. Tysiące. Ile tego paliwa idzie? Ile w państwie jest pieniędzy? My nie mamy pieniędzy, my mamy deficyt? 360 milionów? Miliardów?
Panie Jutku, kilka słów bardzo
jest
proszę.
Jest jeszcze inny problem. Mojej wiosce, która posiada około 600 hektarów ziemi ornej, rolnicy, prawie połowa ziemi jest w rękach Warszawy albo ludzi ze Śląska. Prawdopodobnie to są pieniądze, które ziemia ta została kupiona. Po prostu to jest pranie brudnych pieniędzy. My nawet już wiemy, kto w Drożdżkowie ma tą ziemię. Ja nie będę dzisiaj mówił, ale to są prominentni ludzie albo rodziny prominentnych ludzi z Warszawy, którzy tą ziemię kupili. Ona jest rozprowadzona na kilka osób, ale przypuszczam, że właścicielem jest jedna osoba.
Ale Polak?
Polak.
Mamy telefon, tak, zapraszamy do naszej audycji. Rozmowy niedokończone, słuchamy. Jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Andrzej
z Południa.
Witamy, panie Andrzeju.
Korzystając z okazji gości świetnych fachowców, chciałem spytać, na początku lat 80. mleko się zsiadało tak, że takie skrzepy było, można było kroić. No i wtedy, jak była mowa o mleku UHT w Holandii, które wytrzymuje miesiąc, wtedy tak się tam mówiło, bo u nas tego nie było, czy tam pół roku, myślę, oj, jaka to technika, jaka to sterylność, jakie to, ojej, co to miało nie być. No, a teraz się okazuje, że w tym mleku UHT to tylko tam nazwa została, bo tam nie ma żadnych bakterii, to wszystko jest wybite temperaturą tam chyba 130 czy 140 stopni i tego mleka nie warto kupować. No i jak na początku, przed wejściem do Unii, jak byliśmy wpychani, to była mowa, że jak wejdziemy do Unii, to to mleko, bo jej, jakie to będzie luksus, jakość i tak dalej, no ach i ochy. Się okazało że wtedy już, że jak kupowałem mleko z mleczarni i zostawiłem na siadłe się siadło, no to potem je gotowałem i spożywałem. A jak się nie siadło, no to niestety musiałem wyrzucić, surowiec się marnował. No i teraz w końcu doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu. Zacząłem kupować jogurty. Jogurty miały 2 tygodnie ważności, teraz już mają 3 tygodnie, a jak się tak czasami tam zapomnie czy coś, to nawet i miesiąc i dłużej. Czyli te jogurty to już są takiej marki, taki sposób robione jak i te UHT, tam już tych bakterii niewiele jest, bo skoro ono się nie psuje, ono też może, te jogurty też mogą być, załóżmy tam miesiąc czy dwa, czy może pół roku. No w każdym razie ludzie patrzą, żeby były długie terminy. To trzeba patrzeć na to, czy ono się zepsuje tam, załóżmy, po tym tygodniu, czy po dwóch. No i w końcu przeszłem na to, że na targu zacząłem kupować mleko. Byłem zdziwiony, że to samo, co w sklepie, jak się kupi. Też to mleko się nie chce zsiadać. I w związku z tym chciałem spytać panów, czy jeszcze się u państwa mleko tam, gdzie wy gospodarujecie, zsiada tak jak 30 lat temu, bez tej całej techniki, bo na przykład można już kupić gotowe mleko zsiadłe, oczywiście, ale tam jest termin ważności 2 czy 3 tygodnie, no a wiemy, że to mleko się jak się zsiadło, to ono było tam
3-4 dni.
Rozumiemy, dziękujemy do bardzo.
Panie Andrzeju, dziękujemy.
No, ja też dziękuję ślicznie.
Pozdrawiamy.
Ja może odpowiem. U nas się siada mleko, to, które się kupuje od rolnika, który ma 2-3 krowy i jak się od niego kupi, to się siada. Natomiast to, co się ze sklepu kupi, to się nigdy nie zsiądzie.
I odbierzmy kolejny telefon. Dziękujemy tutaj za odpowiedź. Szczęść Boże.
Czy można już?
Tak, jesteśmy na antenie. Proszę wyciszyć swoje radio albo zupełnie wyłączyć. Tak, i kto się do nas dodzwonił? Tak, może pan mówić, jak już jest wyciszone radio. Kto się do nas dodzwonił?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dodzwonił się rolnik z Małopolski, Włodzimierz Knurowski.
Widzimy, witamy panie Włodzimierzu.
Ja chciałem tutaj zaapelować do rolników i zwrócić im uwagę, bo w ostatnich rozmowach niedokończonych jakaś pani z Łodzi zarzuciła, że cóż ci chłopi chcą, jak oni mają dopłaty rolnicze z Unii. A ja bym chciał wyjaśnić, że Unia chłopu nie da nic. Przed wejściem do Unii ja za hektar pszenicy miałem 3000 złotych. Bo kwintal kosztował 60 zł, nawet 70, ale już wezmę na równo 60. 5 ton to mamy 3000. Po wejściu do Unii zboże spadło na 36 zł. Ja już cenę do lepszego rachunku zaokrąglę do 40. Za tą samą pszenicę mam 2000 plus dopłaty 500 zł, mam 2500. Ale jakbym był polskim chłopem, miałem 3000. Więc czy Unia mi dała, czy mi zabrała? Bo dla mnie i dla polskiego chłopa zabra Unia.
To jest dobre pytanie.
Chłop nic nie skorzystał z tego.
To jest dobre pytanie i dziękujemy za to pytanie.
Jeszcze
panie
jedno.
Włodku, ja mam pytanie inne. Ja mam pytanie takie...
Panie redaktorze, ale to pytanie może zostawimy na inny
nie,
czas.
Nie, mi chodzi zupełnie o sprawę, bo tu była poruszona sprawa amelioracji, prawda?
Tak.
Tu była poruszona sprawa powodzi.
Tak.
Jak to? Bo ja wiem, że u pana właśnie ta sytuacja... działania takich, a nie innych służb doprowadziła do zalania i zniszczenia gospodarstwa.
Po prostu
może
do zniszczenia
jak to wygląda?
Mnie całkowicie, ale tu nie zniszczyła mnie rzeka. Mnie zniszczyły urzędnicy polscy. Polak zniszczył Polaka. Po prostu obcy kapitał, który odpowiadał za 3 kilometry rzeki, został promowany przez polskich urzędników. Zdrajców narodu polskiego. Przez takich zdrajców dziś naród cierpi. Dziś nie mamy przemysłu. Dziś jest rolnictwo zniszczone. Za rok temu krajowi głód grozi. Nie ma wołowiny. Do tego czasu była wołowina, ponieważ stado podstawowe szło pod nóż. Dziś ponad 80% stada podstawowego jest wybite. Więc skąd weźmiemy za pół roku tą wołowinę? Dziś jajko u kury kosztuje wiejskie złoty 20, w Nowym Targu złoty 50. Panie redaktorze, stado podstawowe owiec było ponad 5 milionów. Dziś nie mamy nawet 250 tysięcy. Gdzie my jesteśmy? Polacy, jeszcze raz wam mówię i tyle razy już mówię. Ściągnijcie ciemne okulary, przejrzyjcie przez oczy, na oczy, bo nas zakują w kajdany.
Dziękujemy, dziękujemy panie Włodzimierzu, a to taki głos rozpaczy.
To taki bardzo poważny głos rozpaczy, tym bardziej, że gospodarstwo pana Chmielowskiego jest ostatnio stawione pod licytację. Także to jest ten problem. Natomiast panowie, było kilka tematów tutaj poruszonych. Może któryś z panów chciałby się wypowiedzieć. Bardzo proszę.
To znaczy, po części znam temat. Tuczu trzody chlewnej, prawda, jest analogiczna sytuacja. Stado podstawowe, w zasadzie całe liczy tyle, które było w 65 roku, prawda. To bardzo niskie po głowie jest. Cena żywca wieprzowego dochodzi do 6 zł. Ktoś to spowodował, prawda. Powód jest taki, że jest duży import, prawda, mięsa z Zachodu, z Danii, z Holandii.
No i to jest dlatego, że euro tak stoi, prawda? Bo jak euro będzie inaczej stało, to też te ceny nagle się staną mniej opłacalne.
To może i dłuższy okres czasu jest, bo to po głowie trzody chlewnej to spada nam cały czas. I co dziwne, że cena jest z miesiąca na miesiąc bardzo różna. Bardzo różna. Tak jakby ktoś sterował tym, prawda?
Przepraszam, 30% mamy importu trzody chlewnej. Mamy importu mięsa wieprzowego. I w tej chwili. Tak samo jak nie mamy własnego, już brakuje nam własnego cukru, tak samo brakuje nam własnej wieprzowiny. A nie mówię o warchlakach. Nie mówię o prosiakach. Bo przecież to w tej chwili masowo przychodzi z Niemiec. Także mówi się o 2 milionach sztuk.
Mogę jeszcze, panie redaktorze?
Proszę.
Swego czasu chciałem kupić 3%, prawda, bo jeżeli wczesnego ziemniaka kiełkuję, to tam właśnie wstawiam tego ziemniaka, gdzie te zwierzątka sobie żyją. I pojechałem do Nowej Soli kupić prosiaki i nie kupiłem prosząt. Nikt nie przywozi. Nie ma macior, nie ma prosząt. Taka sytuacja jest. To jest rzeczywistość. To jest bieżący temat.
Dziękujemy i odbieramy kolejny telefon. Jesteśmy na antenie Radia Maryja, tylko prosimy wyciszyć zupełnie radio. Wtedy będzie nam się bardzo dobrze rozmawiało. Jest tam ktoś po drugiej stronie? Chyba jakoś się nie słyszymy. Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy, jesteśmy na antenie Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kto się do nas dodzwonił?
Kłania się Kazimierz z Podkarpacia, pierwszy raz.
Gratulujemy i witamy na antenie Radio Maryja, panie Kazimierzu, prosimy.
Pozdrawiam całe Radio Maryja, wszystkich gości, którzy księdza na czele. Proszę księdza, ja tu mieszkam na Podkarpaciu, wychowałem się bez ojca, jak miałem 3 lata. 4 nas było w domu, mieliśmy gospodarstwo takie 6-hektarowe i od młodych lat, od szkolnych lat pracowałem na roli. A dzisiaj u nas wioska jest duża, jest ponad 700 numerów, jest 2 kościoły, proszę księdza i radio tam wszystkie goście. A dzisiaj u nas wioska zamiera. Krów to tak po jedny, co drugi dom po jedny krowia, przedtem bydła, choć te drobne gospodarstwa były, a ludzie chowali, a dzisiaj to wszystko na manowce idzie. U góry, trawy, ludzie, te młodzież po zagranicę jeździ, a u nas to wszystko przypada. Za parę lat to ja nie wiem, jak tu będzie. Co mi na to odpowiecie?
Panie Kazimierzu, i pytamy właśnie tutaj w studiu, co na to powiemy?
Proszę. Tu ja słucham bez radio teraz.
Tak, przechodzimy.
I życzę świąt i z nowego, szczęśliwego roku.
Dziękujemy, również odwzajemniamy te życzenia. Panie Kazimierzu, prosimy.
Panie Kazimierzu, ale to tylko nie na Podkarpaciu. U nas w Lubuskim tak samo jest, więc gmina, w której w tej chwili jesteśmy, w którym jest sanktuarium w Rokitnie, nie ma rolnika, który by miał więcej niż 2 krowy, więc to jest ogólnokrajowa jakaś tendencja, do której doprowadził ktoś, kto w tym kraju rządzi i kto tym krajem w jakiś sposób steruje. Dlatego to jest ogólnokrajowy problem. Jedynie regiony, które się tak w miarę trzymają, to chyba Wielkopolska i Pomorze.
Może zadzwonią i nam powiedzą, jak się trzymają.
Tak. Także odbieramy kolejny
telefon. Tak, odbierzmy kolejny telefon. Jesteśmy na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas zadzwonił?
Tu jest Rolniczka, zaraz wyłączę radio.
Proszę wyłączyć właśnie, tak? Proszę wyłączyć i się przedstawić. Jesteśmy?
Tak, tu? Tak. Z gminy Zwolszyn, Nądnia.
O, witamy gminę. No przynajmniej swoi zadzwonili.
Chciałam powitać pana Edwarda Lipca, który mąż w 80-tych latach z nim jeździł.
Witam serdecznie.
Tak, a ja jestem jego żona i byłam na rejestracji rolników w maju, 11 maja w Warszawie. I prowadzimy z mężem gospodarstwo 20-hektarowe. I tak ogólnie mamy 3 córki, ale córki już są wykształcone, mają rodziny, wszystkie mają wyższe wykształcone, a jedną najstarszą córkę mam, to jest też rolniczką w okolicy Wielichowa i trzymie prawie 140 krów dojnych. I z tą opłacalnością chciałam powiedzieć, że jest więcej jak źle. Mleko odbiera pośrednik do Niemiec i jak ona obliczy to wszystko, ma cały sprzęt, wszystko to od A do Z i jakby pan widział jeden i drugi tą pracę, która ona wykonuje i z tymi jeszcze ludźmi, bo ma dodatkowo 2-3 pracowników tam przychodzą, to po prostu już się jej odniechciewa. Od niej chciała się jej nawet żyć. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, że jak nie zrobią porządku z tymi właśnie jeleniami, to tu u nas na gminę Zbąszyń, to po prostu nie idzie się z nikim dogadać, bo od paru lat nie dostajemy żadnych odszkodowań. A ci po prostu znasz, jak to się to mówi, ci co mają te koła łowieckie, to wreszcie kpiny robią, bo po prostu nie warto jeździć, bo szkoda paliwa.
Aż by się chciało tak zadać pytanie, ile dostajemy dopłat za jelenie, za te wszystkie zwierzęta?
To może tak.
Gminy dostają takie dopłaty?
Ale ja bym chciał jeszcze pani się zapytać, bo mówiła pani o 140 krowach, że mleko idzie do Niemiec. Jaka jest cena mleka w tej chwili płacona przez Niemcy?
Tam jaka jest cena?
No znaczy, ile płacą pani córce
za to mleko? Wiem, pośrednik, żebym wiedziała, że ja się dziwasz do was dodzwonię, to bym dokładnie powiedziała, ale jest złoty 30, ale już córka powiedziała pośrednikowi, o ile nie dołoży, to tu będzie do nas, do Polski odstawiać, bo takie są weterynarz stale, te mleko musi być takie, tę próbę muszą być stale i krew, i te, i po prostu weterynarz jest na dziennym porządku tam. Tam się bez przerwy krowy cielą.
Tak, ja mam świadomość tego. Proszę panią, pani będzie jutro w Rokitnie. To ja zapraszam.
Chcieliśmy jechać, bo byśmy
proszę przyjechać, ale nie, proszę skończyć, ja skończę. Zapraszam jutro, my zawsze mamy po mszy świętej możliwość kilka słów powiedzenia. Zapraszam, to wówczas będzie można również jeszcze na ten temat porozmawiać, wtedy pani może właśnie te dane sobie przygotować. Ja mam świadomość, że jeżeli chodzi o mleczarstwo na tych terenach, to opłacalności nie ma, bo gdyby była opłacalność, to ono by było, po prostu. Bardzo serdecznie dziękujemy pani za ten głos i zapraszamy jutro, ewentualnie ja jestem taki bardzo wysoki człowiek z brodą, także proszę, może z taką przyciętą bardzo mocno, także, ale ta broda to jest pozostałość po internowaniu, także ona ma swoją wartość.
A ja wesołych świąt życzę. Wszystkiego najlepszego.
I kolejny telefon, tak? Odbieramy.
Proszę bardzo.
Ktoś się do nas dodzwonił.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie Radia Maryja.
No, witam gorąco, jest po raz pierwszy. Mam na imię Kazimierz, dzwonię z diecezji łowickiej.
Gratulujemy do dzwonienia się i zapraszamy teraz.
Mogę już mówić?
Tak, proszę bardzo, wszyscy słuchamy.
Jest taka sprawa, ja to się chciałem, bo raz już słuchałem tych rozmów niedokończonych i teraz chciałem tu nawiązać do tego tematu, co tam państwo poruszacie właśnie tam u siebie. Bo mam takie spostrzeżenia, mam 53 lata, działałem w Solidarności Rolników Indywidualnych, byłem przewodniczącym powiatowym gminnym Solidarności Rolników Indywidualnych w Głuchowie, zarządzie wojewódzkim. I, no i te spostrzeżenia takie moje są, że chciałem się nimi podzielić. Ja pamiętam, że za komuny, to są dane statystyczne w kraju, gdzie za komuny 25 lat temu, 36 lat temu, po głowie trzody chlewnej w Polsce wynosiło 28 milionów, bydła mlecznego było, krów było 8 milionów, 4 miliony młodzieży i wtedy były kartki na mięso. To były pierwsze anomalia w Polsce, że były kartki na mięso. W obecnej sytuacji pamiętam, jak byłem szefem gminnej Solidarności w 93 roku, po głowie trzody chlewnej wynosiło 24 miliony. I z ówczesnym wójtem gminy Głuchów robiliśmy tak zwany skup interwencyjny. I było zdjąć 500 000 sztuk trzody chlewnej, nie było żadnych problemów. A w obecnej sytuacji po głowie trzody chlewnej w kraju wynosi 12-12,5 miliona trzody chlewnej. Z czego z moich wyliczeń, z moich wiedzy wygląda to tak, że 60% Polaków to konsumuje wieprzowinę polską, a pozostała część to jest importowana wieprzowina. I jest taka sytuacja, ta importowana wieprzowina w zeszłym roku, właśnie dokładnie teraz będzie rok czasu, mija, jak do Polski przychodziła wieprzowina z Niemiec, właśnie taka afera toksynowa, gdzie przychodziło mięso zatrute i było rozprowadzane było na terytorium całego kraju. I okazało się, że tam taka informacja była, że tylko do Polski przyszło półtorej tony tego mięsa z toksynami. A no, tyle jak idzie z Niemiec, to wiadomo, nie wiedzie tylko półtorej tony, tylko większe ilości tego przychodzi do Polski. I wiem, bo to niedaleko Wrawa Mazowiecka jest i do tej Rawy Mazowieckiej takie owe mięso przychodziło i w naszym rejonie łódzkim to się zdarzało. I były targi mięsne żywnościowe w Berlinie i wtedy się zapytano ministra Sawickiego o to, czy on właśnie podniósł tą sprawę tego mięsa z toksynami do Polski. I on wtedy określił się i powiedział tak, że a minister rolnictwa w Niemczech jest kobieta. I on powiedział tak, że trzeba być dżentelmenem i pewnych spraw nie wolno poruszać. I o czym to świadczy? Świadczy o tym, że Polak może jeść tą skażoną wieprzowinę, a Niemcy, nawet ta wieprzowina w Niemczech nie nadawała się do tego, mam wiedzę z tego tytułu, że bardzo blisko mnie mieszka pan eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego, pan Janusz Wojciechowski, z którym się koleguję. I nawet w tym roku była taka sytuacja, się muszę pochwalić jeszcze tym, bo może zapomnę, że w moim gospodarstwie, małym gospodarstwie, może państwo tam dostrzegliście, to był prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. To było 4 października tego roku, przed wyborami do Parlamentu. I co to ja chciałem jeszcze powiedzieć? I właśnie tą wiedzę mam od pana Janusza Wojciechowskiego, że właśnie takie mięso, takie to przychodziło do Polski.
No tak, przede wszystkim
cieszymy się z tego, co pan powiedział odnośnie pana Sawickiego, że on jest dżentelmenem. Bo to jest bardzo ważne.
Tak, bardzo ważne. Tak, prosimy.
Ja odpowiadając panu kolego, chcę jeszcze tu dodać, nie? Kto zjadł krowy białaczkowe po zjednoczeniu Niemiec? Polacy. Tysiące sztuk bydła białaczkowego przeszło przez granicę, Polacy zjedli. Dioksyny skąd się wynalazły? Z zachodu, gdzie po prostu karmiąc spalonym olejem w paszach po prostu nabyła się tej choroby. Kto zjadł 25-letnie konserwy ze Szwecji? Kto? Znowu Polacy. Ale kto po prostu za to odpowiada? Ci, co sprowadzają, czy służby weterynaryjne, gdzie wykryły te konserwy 25-letnie zapasów szwedzkich, czy ktoś w ogóle poniósł konsekwencje? Nikt. Nie ma u nas takich służb. Czy z Polski gdzieś poszła żywność jakaś, czy produkty rolne zatrute? Nigdy, bo my mamy zdrową żywność i musimy przekonać naszych konsumentów, że co polskie, to jest zdrowe do tej pory. Bo jeżeli my przestaniemy faktycznie, jak tu pan Michał mówi, nie mieć obornika, tylko będziemy jechać na sztucznych nawozach, to będzie po prostu ta degradacja szła dalej.
Jak tak słucham właśnie tych wypowiedzi, To jest straszne i tak w ogóle sobie zadaję pytanie, ile może ten Polak wytrzymać? Tak, czy nie jesteśmy w jakimś takim wielkim programie, ile Polak wytrzyma?
Ojcze, tak. Ale ojciec jest człowiekiem, który zna tu właśnie takie prawdziwe, małe rolnictwo.
Tak, tak.
I teraz jak tutaj się zderzamy z tym rolnictwem, powiedziałbym, które no, idzie w kierunku powiększenia gospodarstw, bo inaczej się nie da żyć, to widzi, jakie są problemy, jakie zasadnicze problemy, bo ja na dzień dzisiejszy, mówiąc o waszym rolnictwie tutaj, chcę zwrócić uwagę, że jesteście pierwszym terenem Polski do likwidacji w ogóle rolnictwa, bo wcześniej czy później doprowadzą do tego, że wasze gospodarstwa przestaną produkować, bo nie będzie szans na opłacalność. Bo samą produkcją roślinną, no jeżeli będzie za dużo, na przykład rzepaku, tak? Na dzień dzisiejszy jeszcze nie, ale niech będzie za dużo, to co zrobicie? Koniec. Przy 40 hektarach jeszcze, ale już przy 100?
To jest dobre pytanie. Jest 5 minut po godzinie 23. Zapraszamy wszystkich naszych radiosłuchaczy do telefonowania. Przypominam numer telefonu 95 768 2530, a rozmawiamy o aktualnej sytuacji gospodarstw rolnych na terenie województwa lubuskiego. I odbieramy telefon, słuchamy, jesteśmy na antenie Radia Maryja.
Mogę czekać.
Można już mówić, jesteśmy na antenie. Kogo witamy?
Dziękuję serdecznie.
Kogo witamy? I proszę wyciszyć radio, bo będzie nam przeszkadzało. Tak. Zupełnie wyłączyć.
Tak. Halo?
Halo, jesteśmy na antenie?
Tak. Witam serdecznie.
Również ktoś...
Brać rolniczą.
Kto się dodzwonił?
Nasze kochane radio. Bastion polskiej, naszej polskości. Dziękuję za pozytywne myślenie. Za obronę polskiego chłopa. I chciałam przypomnieć...
Jak pani ma na imię? Może pani powiedzieć?
Elżbieta. Witam. Elżbieta.
Tak, proszę, prosimy.
Pińczów. I jest takie przysłowie, ostatnio bardzo modne, przysłowie nasze polskie. Oby ten nasz rząd polski, święte miejsce polskiej demokracji, nie obudził się z ręką w nocniku. Może nieładne, może brzydkie, ale serdecznie was pozdrawiam. Dziękuję za wszystko. Zostajcie z Bogiem, króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Jak ojciec Rydzyk powiada, kochani, nie poddajcie się. Alleluja i do przodu.
I do przodu.
I ja tak robię. Ja naprawdę tak robię. Różaniec i alleluja i do przodu. Tak wychowuję dzieci. Jak idę do obory, do pracy, z dziećmi, które mi pomagają, ja dzieciom. I mówię, dzieci, nie poddajmy się. Alleluja i do przodu.
Zawsze i wszędzie dziękujemy za ten
ojca,
głos.
Z uwagi na to, że temat rozmów jest dosyć szeroki, że słuchacze również zadają konkretne pytania, ale ja bym chciał jednak, mamy tu przedstawicieli zarówno Związku, jak i Izb Rolniczych, żeby ewentualnie może parę słów powiedzieć, co można jeszcze zrobić, żeby zmienić ten trend, przywrócić jakąś polską politykę rolną, która no, pozwoli wam godnie żyć i lepiej gospodarować. Proszę bardzo, pan Trenowski.
Mi się wydaje, że jednak nie można przez rząd, jak i również rządzących rolnictwem, mówić, że rynek załatwi nam wszystko. To jest akuratnie w rolnictwie, to nie tak. Tak nie można. Ponieważ produkcja to jest cykl przynajmniej jednoroczny. Lub półroczny, jak na trzodzie, czy coś innego. I nie możemy sobie bez gospodarki ludzi mądrych, przygotowanych, prowadzić to. I dlatego wykorzystali tą lukę spekulanci. Bo ja jako rolnik nie chcę, żeby już kosztowało w tym roku, jak było 900 zł, tona żyta. To jest nienormalne. Ona by było 600, gdyby starczyła. Ale ktoś bierze te pieniądze. I kto następny? GUS podaje średnią cenę 740 i tam jest chyba 18 czy 14 groszy. Szybko, bo 3 kwartały były, do podatku rolnikom. I gdzie podatki wzrastają 10-8% te wszystkie od metra kwadratowego, od pojazdów, od tych innych, a rolnikowi 100-150, bo było 34 zł był kwintal, a teraz 74. Jest to...
Ja rozumiem, panie Krajnowski, to jest ten problem, który, o którym mówiliśmy, ale ja dam konkretne pytanie. Co może zrobić Izba Rolnicza, bo pan jest jednym z tych ludzi, aby zmienić ten trend, aby doprowadzić do tego, że minister rolnictwa będzie jednak bronił rolników, a z drugiej strony, że zaproponujecie jakieś rozwiązania gospodarcze, które na przykład spowodują, że opłaci się na przykład stworzyć małe swoje własne przetwórstwo, że będą pieniądze na ten cel, że te filary, drugi filar nie pójdzie na przykład na ciągniki, a pójdzie właśnie na przetwórstwo, na zwiększenie małych gospodarstw itd.
Izba Konier-Lubuska dwutorowo działa. Tutaj, jak pan Michał mówi, to jest jedno, tworzenie grup producenckich, które, trzeba powiedzieć, chciałoby się więcej. Jest słabo. Jest to początek tej drogi. A drugie, postulaty zmiany do rządu. Ale to są tylko postulaty. Przykładem dzisiaj była odpowiedź posła Andrzejowskiego, który występujemy. My pierwsza izba w Polsce...
Wy macie tylko możliwość opiniowania. Opinia.
Pierwsza w Polsce izba szkody łowieckie. Trwają to już 3 lata. I nic nie. Mogę powiedzieć, jeśli tam jest 70% przedstawicieli kół łowieckich i mecenasów, nasza ustawa, nasz projekt nikt nie przegłosuje.
Związek Solidarność. Co można dzisiaj... Bardzo proszę, pan Grabarek.
Jako Związek Rolniczej Solidarności, ja jako pełnomocnik na Wysło Lubuskie, na Radach Krajowych, postulaty, które my stawiamy, gdzie po prostu czuwamy non-stop nad sytuacją, jaka istnieje w naszym tutaj regionie i w Polsce, przez naszego przewodniczącego senatora, pana senatora Jerzego Chrystkowskiego, który w Senacie był poprzednio przewodniczącym Komisji Rolnictwa, nie? I w ogóle się odbijają bez echa. Bez echa w ogóle nie jesteśmy słuchani i po prostu nieraz to...
Czyli zarówno związek, jak i izba nie ma przełożenia na możliwości załatwienia konkretnych spraw rolników.
Żadnych.
Pytanie jeszcze jedno. Już ojcze, już oddaję głos, ale jeszcze jedno pytanie. Czy nie uważacie, że może to jest właśnie związane z tym, że rolnicy nie za bardzo są zainteresowani współpracą z tymi instytucjami?
Mi się zdaje, że taki marazm rolników oczywiście, że po wejściu do Unii Europejskiej, jeżeli rolnicy otrzymali jakieś tam pieniądze, które są faktycznie namacalne i troszkę się zachwycili tym, że mają ten dochód taki, przychód tego grosza, taką stabilność jakąś, to już myślę, że na tym się świat kończy i nie zapomnieli, czy po prostu nie przewidują, że tam w Warszawie siedzą ekonomiści i one nie widzą, ile miliardów złotych idzie tam, czy 30, czy 40, dokładnie nie powiem, ale to idzie na wieś. I nie mogą się z tym pogodzić i przez to są teraz takie właśnie sztuczki z opodatkowaniem, z tym wszystkim, żeby te pieniądze po prostu ściągnąć.
Jest 13 minut po 23, a telefony nam rozbrzmiewają.
Odbierajmy. Tak, ja chciałem po prostu, żeby to wybrzmiało, bo to jest jednak ważny problem.
Słuchamy, jesteśmy na antenie Radia Maryja.
Tak, mogę zabrać głos?
Już jesteśmy na antenie. Proszę wyciszyć swoje radio zupełnie.
Tak.
Kto się do nas dozwolił?
Szczęść Boże. Moje nazwisko jest Ireneusz Kamieniarz. Dzwonię z województwa lubuskiego oczywiście.
O, witamy.
Tak, mogę już mówić.
Tak, proszę bardzo.
Ja z panem Michałem dzisiaj rozmawiałem właściwie do południa, mogę się tylko przypomnieć, więc jestem dużym hodowcą trzody. Rzeczywiście, że trzeba wielkiej determinacji i wiele wysiłku, żeby tą hodowlę utrzymać. Myślę, że rzeczywiście, że przy wielkiej, powiedzmy, sile wielkiej woli musimy dostać. Ja myślę, że rzeczywiście, że bo jestem producentem trzody i jestem dużym producentem właściwie produkcji roślinnej. Więc szczerze mówiąc, jest to rzeczywiście ciężki kawałek chleba, dlatego że też gospodarujemy właściwie na przeważającej części słabych glebach. I w związku z czym chciałem się poprzeć właśnie wiele tutaj tych głosów poprzedzających, rzeczywiście, że ci rolnicy zasługują na wielkie uznanie, bo trzeba powiedzieć, że ogromnej woli, walki, siły potrzeba w tym, żeby w tym wszystkim wytrwać. Unia Europejska rzeczywiście, że nie pomaga nam, bo te pieniądze, które dostajemy, to właśnie oddajemy w formie albo środków ochrony roślin, w droższym paliwie, jeszcze powiedzmy w energii i środka produkcji, gdzie przecież dzisiaj nawóz to jest ogromnym powiedzmy kosztem, gdzie właściwie nawet powiedzieć, czy będzie nas stać na to, żebyśmy mogli w pełni obsiać nasze ziemie. Także mogę tylko powiedzieć i zadzwoniłem po to, żeby właściwie solidaryzować się z tymi wszystkimi rolnikami w studiu, rolnikami, którzy rzeczywiście wykazują wielką wolę pracy w tym ciężkim kawałku chleba. Muszę powiedzieć, że też jestem, właśnie przejąłem gospodarstwo rolne po byłym się w Łodzińskim Kombinacie Rolnym, gdzie jest ferma, która właściwie jest 31 paroletnią, gdzie potrzeba wiele modernizacji, wiele nakładów. I w tym trzeba się znaleźć i umieć powiedzmy tą produkcję prowadzić. Niemniej powiedzmy musimy też inwestować. Gdybyśmy nie inwestowali, wówczas nie właściwie byśmy się właściwie cofali w tym naszym powiedzmy produkcji zwierzęcej. Także solidaryzuję i trzymam kciuki za wszystkich, którzy w tym ciężkim momencie dają sobie jeszcze radę. Także szczęść Boże, pozdrawiam i do usłyszenia.
Szczęść Boże, dziękujemy Panie Mariuszu.
Ja bardzo się cieszę, że Pan się dodzwonił, dlatego że to jest jedna z nielicznych hodowli na terenie województwa lubuskiego, która sobie próbuje radzić, chociaż muszę powiedzieć, że to już jest przejęcie po kombinacie, tam jest bardzo nowoczesna hodowla, z tego co ja wiem, to tam są i poidła, i podawanie komputerowe pasz, także tam jest typowa produkcja, a nie hodowla. Ale to jest jeden z nielicznych rolników na terenie tego województwa, który jeszcze próbuje utrzymać jakąś hodowlę.
Odbierzmy kolejny telefon, bo dzwonią i dlatego jesteśmy na antenie Radio Maria. Halo, słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się dodzwonił?
Anna z Centralnej Polski. Jestem takim zapytaniem. Czy na waszym terenie nie wprowadzają się fermy wiatrakowe? Czy macie tam spokój? Bo u nas w Centralnej Polsce właśnie jest masa tego. No i 400 metrów, 500 od zabudowań chcą nam stawiać i nie potrafimy z tym... Nie potrafimy się obronić po prostu. No, takie pytanie mam. Czy można prosić na odpowiedź? Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Jak wygląda panowie u was?
Tak, u nas na naszym terenie są przymiarki już wcześniej, już firmy w początku niemieckie, teraz już polskie przyjeżdżają i po gminach robią zebrania i chcą rolników naciągnąć na podpisywanie wstępnych umów i zrzeczenia się prawa do ziemi, na której będą na okres 25 lat, na okres po prostu gwarancji tego wiatraka, żeby się pozbyć własności. I na to żeśmy po prostu zanegowali to i po prostu daliśmy negatywną odpowiedź.
Sytuacja wiatrakowa jest, proszę Państwa, na terenie całego naszego kraju bardzo tragiczna. Chciałem tylko powiedzieć, że od 5 lat próbowałem się zmagać z tym problemem. Wtedy ludzie nie słuchali. Dzisiaj jest już
w niektórych miejscach za późno. Po prostu to, co pani powiedziała, nie możemy sobie poradzić, bo są plany zagospodarowania przestrzennego, są inne umowy podpisane i również kuszące propozycje 15 tysięcy do 30 tysięcy od jednego wiatraka dla rolnika, policzmy miesięcznie, to jest 1200-1500 zł. To jest lepsza emerytura niż nawet ta strukturalna. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, jesteśmy na antenie?
Słucham, halo?
Halo, jesteśmy na antenie Radio Maryja?
Dobrze, halo?
Halo, proszę wyciszyć swoje radio na początku.
Ja już idę w inne miejsce.
Proszę wyciszyć swoje radio.
Dobrze, słyszę już mnie?
Tak, słyszycie? Już jesteśmy na antenie, cała Polska pana słyszy nawet dalej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się
dzwonię z pobliskiego Rusinowa, kłaniam się wam wszystkim, szczególnie kłaniam się dla ciebie, panie Edku. Moje nazwisko Karol Wierzbicki.
Znałem.
Szanowni państwo, ja będę do rzeczy wszystko gadał, żeby nie zaprzeczać swemu opowiedzeniu. Mówimy o podatkowaniu podatkiem dochodowym rolników. Zaznaczam, że już jestem emerytowanym rolnikiem. I mówimy o tym podatku dochodowym. Jawnie tu się przewiduje, że to, co mamy jako rolnicy dopłatę od do hektara, rząd chce konkretnie to opodatkować, wiedząc, ile to już w kraju tego przychodzi. Rozumiemy się? Halo?
Tak, tak, rozumiem.
Następna sprawa. Chodzi mi o... Nie wiem jak gdzie, ale dajmy na to na naszym terenie, to pochodzę z powiatu Świebodzińskiego, no jest tak zwany głód ziemi. Może w mojej wiosce tak za bardzo nie, ale w pobliżu. Do czego zdąża? Nie chcę bronić to tych rolników, którzy mają większą ilość hektarów. Teraz wyszło to chyba w ostatnim, jakoś krótko przed wyborami, że dzierżawcy, ci, którzy mają tam powyżej ileś tych hektarów, a są dzierżawcami, mają odstąpić 30% swojej ziemi tym. Broń Boże mnie źle zrozumieć, ja jestem za tym, żeby każdy, kto chce, tą ziemię miał. Ale proszę jeszcze pomyśleć, jaka jest sytuacja. Ci rolnicy, co należeli do odważnych rolników, na samym początku, jak jedni namyślali się brać, drudzy nie brać, może nie mieli do tego odpowiednich warunków, wzięli tą ziemię w dzierżawę. Dzisiaj chce im się odebrać 30% tej ziemi. Oni już ponieśli jakieś koszty kredytowe, nabrali kredytu na zakup sprzętu, na zakup inwentarza. Dzisiaj oni są w trakcie sprzedawania, w trakcie gospodarowania, a zarazem i spłacania tegoż kredytu. A więc nie grozi to czasem komornikiem? No grozi, jeśli my chcemy odebrać im te 30% ziemi, to musimy jakoś pomyśleć o tym, co dalej z ich spłacaniem tego kredytu. Zaznaczam, że oni niektórzy chcieli wykupić tą ziemię, ale agencje nie sprzedawały ze względu na korzystność dla agencji, korzystną sytuację. Ja wiem, gdzie tą ziemię można dostać dla tych rolników. To kolega Edward wspomniał, że na jego terenie są tak zwani, jak u nas mówią, rolnicy warszawscy. Halo?
Halo? Tak, jesteśmy, panie Karolu.
Rolnicy warszawscy. Przedwczoraj na waszych te słuchałem rozmów niedokończonych, mówiła jakaś pani na temat Łagowa, że tam ziemia leży u góry. Tak, szanowni państwo, to są rolnicy, tak zwani warszawcy, którzy wzięli w dzierżawę po znajomości z agencjami tymi rolnymi, wzięli tą ziemię. Dzisiaj oni nie użytkują, poddzierżawiają innym rolnikom i za to biorą dopłaty. A więc tak nie może być, jeśli nasi rolnicy młodzi chcą gospodarzyć. Państwo teraz powinno prześwietlić tych, którzy zyskują na tym, a nie gospodarują. Trzeba by im odebrać całkowicie, nie 30, tak, ale 100%.
To się mówiło o tym wielokrotnie.
I tu byśmy pogodzili jednych, panie... i drugich. Łączę pozdrowienia, czekam na odpowiedź.
Dziękujemy, pozdrawiamy, panie Karolu.
Mnie się narzuca taka refleksja. Było staranie, polska wieś miała dostać plan Marszala, Zachód miał się zrzucić, profesor Stelmachowski, nieżyjący już do tej pory, jeździł po świecie i zorganizował
Chodzi o fundację rolniczą.
O fundację rolniczą, fundację kościelną.
Tak.
Jaruzelski powiedział, że owszem, my się zgodzimy, tylko że rząd będzie tą fundacją rządził. To są teraz takie same czasy. Rolnicy dostali dopłaty, no to teraz my położymy na to rękę. To jest filozofia tego rządu.
Ja myślę tak, panie Karolu, że każdy medal ma dwie strony. Jeżeli chodzi o ziemię, różnie to można liczyć, różnie to można odbierać. Natomiast sytuacja jest prosta. Bardzo dużo rolników nie miało możliwości otrzymania ziemi, dlatego że agencje prowadziły tak sprawy związane z dzierżawami, że one szły w całe majątki. I ten problem jest problemem bardzo trudnym do rozwiązania. Wydaje mi się, że oczywiście to, co pan, na co pan zwrócił uwagę, że należy każde gospodarstwo prześwietlić, to tak, ale z drugiej strony umożliwić rolnikom, którzy chcą powiększyć swoje gospodarstwa rolne, zasobów jeszcze ziemi, która powiedzmy nie jest ziemią tego państwa, bo została ukradziona przez reformę rolną, rolnikom, którzy by chcieli naprawdę swoje gospodarstwa powiększyć, bo muszą, bo inaczej będą swoje gospodarstwa sprzedawać tym dużym, nie małym, bo mały nie kupi. Ja myślę, że już czas w tej chwili może podsumować tak. naszą dzisiejszą rozmowę. Chciałbym, żebyście Państwo jednak zwrócili uwagę w tym podsumowaniu na tym, że znajdujemy się na konkretnej ziemi, że jesteśmy na rekolekcjach w Rokitnie, że jest to ziemia lubuska i że dzisiaj pochylamy się nad Waszym rolnictwem, żeby Polsce pokazać, jak Wy tu żyjecie i co Wy możecie zrobić. Jak zwykle zaczynamy od pana Trojanowskiego. Wiem, że już może zdziwiony, ale bardzo prosimy.
Trzeba powiedzieć, że jesteśmy na słowiańskich ziemiach, na polskich ziemiach. I my musimy tu przetrwać, mimo tych trudnych obecnych czasów. I chłop swoją mądrością, a my do nich należamy. Mamy trudne czasy. Ale dajemy gwarancję, że nie oddamy tej ziemi obcemu kapitałowi i w tych trudnych czasach będziemy następców przygotowywać. Jest to niewdzięczna może rola, bo każemy im pracować bardzo ciężko. Ale zawsze ja uważam, i mój tata mówił, po złych czasach przychodzą lepsze. I ten Lubisz liczy.
Panie Zbigniewie?
No w moim przypadku my ziemi na pewno nikomu nie sprzedamy. Musimy chronić, bronić naszą ziemię. Wiadomo, że za 2 lata przepisy wchodzą, że obcokrajowiec będzie u nas mógł kupić ziemię, nabyć. Także no ciężkie czasy idą dla nas. Trzeba się bronić.
Bardzo proszę, następny pan.
Mamy coraz gorszą sytuację jako rolnicy z tego względu, że kiedyś tylko część władzy próbowała skłócić miasto i wieś. Dzisiaj mamy takie opinie, że rolnicy tylko biorą, tylko żądają i tylko coś chcą. Natomiast co najgorsze jest to przekonanie już większości społeczeństwa, które zostało dokonane przez rządzących. I to jest przykre, że nie mamy oparcia we władzach zarówno państwowych, jak i samorządowych i tutaj nawet gminnych. I no tak jakoś się to ułożyło, że cytuję od słowa piosenki, dlaczego ludzi dobrych wciąż głupcami zwą. My jesteśmy traktowani, rolnicy, którzy ciężko pracują na tej ziemi, jako ci głupcy, którzy czegokolwiek tam żądają, ciągle coś chcą i czegoś oczekują od reszty społeczeństwa.
Andrzej Grzybalek?
No trudno mi tu teraz tak jednoznacznie określić i jakiś wywód pociągnąć, co my mamy robić, w jakim kierunku iść. Ja myślę, że jeżeli rolnicy się nie obudzą, nie zaczną przystąpywać czy do Rolniczej Solidarności, czy aktywnie działać w izbach rolniczych i się po prostu jednoczyć. To jest jedna po prostu droga, którą będziemy mogli kiedyś w przyszłości coś wymusić i po prostu, żebyśmy się ostali na tej naszej lubuskiej ziemi.
Proszę Państwa, my mamy tylko, myślę, jedną możliwość obrony. Kartkę wyborczą. Jeśli my będziemy w dalszym ciągu w naszym lubuskim województwie wybierać Niesiołowskich czy Palikotów, to nigdy nie będzie ta władza nasza. Trzeba, żeby się wieś obudziła i głosowała tak, żeby wybrać ludzi, którzy będą ich bronić.
Ksiądz kanonik tutaj, ksiądz dyspasy, gdzie jest zjadł rolników.
Chciałbym podsumować to, że jest nadzieja. Jest nadzieja i tą nadzieją żyjmy. Tą naszą nadzieją jest także i myślę tutejszy obraz Matki Bożej Rokitniańskiej. Patrząc na ten obraz, przyjeżdżając tutaj dość często, chcielibyśmy właśnie Matkę wypraszać, u Matki wypraszać, to byśmy mimo wszystko nie zachwiali równowagi tej naszej rolniczej.
Pochodzę ze wsi, wychowałem się na gospodarce, na wsi pracuję, więc wypada mi tylko życzyć, żebyśmy nie zapomnieli, co to jest solidarność. Nie chodzi mi o związek w tej chwili, tylko solidarność to jest budowanie jedności, to jest wzajemna pomoc, nie ja, tylko my. To jest też dobra wymiana doświadczeń i wspólne szukanie dobra, dobra na mądrości i na prawdzie, i tego życzę. A żebyśmy to potrafili zrobić, to zacytuję rozmówczynię wcześniejszą, panią Elżbietę. Byśmy budowali na Panu Bogu, tak jak to robili nasi dziadowie, ojcowie. Ja powiem tak, dzisiaj jest większa technika, dzisiaj mamy kombajny, różnego rodzaju urządzenia, a ludzie mówią, nie mamy czasu. A dawniej robili to wszystko ręcznie i mieli czas, bo prawda jest taka, czas nam daje Bóg i my mamy dać Bogu czas. Jak damy Bogu czas, to Bóg nam też da czas na wszystko. A jak zabierzemy czas, to tego czasu nam zabraknie.
Ale proszę Państwa, tymi rozmowami niedokończonymi już zbliżamy się w zakończenie naszych rekolekcji. Pochyliliśmy się tutaj wspólnie z księdzem biskupem nad problemami wsi i nad problemami tych rolników tu żyjących. Myślę, że cała Polska poznała Was, cała Polska zobaczyła, co jest bardzo ważne, co bardzo istotne jest dla tych ludzi tu mieszkających. Ja się cieszę, że udało się dzisiaj przekazać prawdę o Waszym życiu, że udało się dzisiaj pokazać, co można jeszcze na Waszym terenie zrobić, chociaż to rolnictwo tutaj jest rolnictwem coraz bardziej odpychanym i zapominanym. Dlatego proszę Ojca, dziękuję radiu, że udało się tu być. To wszystko.
A my oczywiście dziękujemy też tutaj wszystkim panom będącym w studio tutaj w Rokitnie, Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchających. Tak, ojcu, księdzu, księdzu kanonikowi, księdzu Józefowi, księdzu Gustoszowi. Dziękujemy też panu Michałowi Grabiance, który tak to wszystko przygotowuje. I dziękujemy oczywiście naszym technikom, panu Waldkowi, panu Krystianowi. Bóg zapłać tutaj wszystkim za wspólną modlitwę. Jeszcze mamy taką naprawdę chwilkę, dlatego krótkie pozdrowienia. Jest okazja, aby jeszcze pozdrowić krótko na antenie Radia Maria. Prosimy.
Pozdrawiam wszystkich parafian, kolegów, koleżanki i rolników naszej parafii.
Pozdrawiam rodzinę wszystkich mieszkańców Niedoradza gminy Otyń, całą rodzinę i wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam wszystkich rolników, mieszkańców gminy Przytoczna i dekanatu Rokitno.
Pozdrawiam wszystkich rolników ziemi lubuskiej. Chłopy, jesteśmy z wami. W nowym roku życzę wam wszystkiego najlepszego, w szczególności wysokich plonów i mniej kłopotów. Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich kolegów z roku. Pozdrawiam kolegów, którymi ostatnio widziałem się w Głogowie, internowanych, całą rodzinę i najbliższych.
Ja pozdrawiam księdza Eugeniusza Jankiewicza, obecnie proboszcza w Żaganiu, który stał na początku tworzenia i duszpasterstwa rolników, i pielgrzymki pieszej, także księdza Dobruckiego, Tadeusza, wszystkich moich byłych parafian, obecnych parafian, wszystkich moich przyjaciół. Życząc im też wielu, wielu darów od Pana Boga w nowym roku.
Dołączam się do pozdrowień adresowanych do księdza prałata Dobruckiego i księdza prałata Eugeniusza Jankiewicza. Pozdrawiam swoich parafian, pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję za miłe przyjęcie nas na szlaku pielgrzymim do Częstochowy. Zapraszam w tym roku, 2 lipca z Otynia.
Kończąc rekolekcję, pozdrawiam wszystkich tych, którzy przyczynili się do przygotowania tej rekolekcji, a więc ukłony dla księdza biskupa ordynariusza, dla kustosza tego sanktuarium oraz uczestniczących w rekolekcjach rolników i duszpasterzy, księży biskupów wszystkich. Mam nadzieję, że jeszcze jutro będzie okazja do specjalnego pozdrowienia, a nasze rekolekcje zakończymy oczywiście naszą audycją o 15:15.
I jeszcze jakbyśmy kogoś zapomnieli jutro dodać, to od razu pozdrawiamy wszystkie siostry tutaj zakonne pracujące. Nie, tak, wszystkie panie, które tutaj pracują w kuchni też, bo tutaj wiele pielgrzymek później jakoś korzysta i posila się dzięki też uprzejmości księdza tutaj kustosza, księdza Józefa. Wszystkich serdecznie jeszcze raz pozdrawiamy, wszystkich słuchaczy. Dziękujemy za tą audycję tutaj panom studio, panu Michałowi, panom technikom i także tym, którzy gromadzili się przed radioodbiornikami na falach Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Oddajemy głos do studia w Toruniu.